Gdy w roku 1986 szkicowałem pierwszy zarys książki o Polakach na Capri, która do dziś nie może doczekać się druku, ogłaszając ten szkic na łamach krakowskiej prasy, Maria Kuncewiczowa była pierwszą, która napisała do mnie, upominając się jej słusznie o te książki, gdzie pojawiły się jej wspomnienia o Capri. W pierwszej kartce do mnie z dnia 12 września 1986 roku wskazywała na klucze, wydane po raz pierwszy w 1943 roku za granicą, a w Polsce w 1948. Wspominała w niej swój pobyt na wyspie. Autorka, pisała do mnie Kuncewiczowa, nie pamięta, gdzie i kiedy opisała swój pobyt u Settanni w willi Faralioni, jak również obchód Bożego Narodzenia na wyspie z pochodem niosącym drzewko pomarańczowe we wstęgach zamiast naszej choinki i ze śpiewem churalnym. Autorka nie pamięta również, w jakiej książce umieszczony został jej opis antagonizmu Kaprejczyków wobec Axela Munte z powodu jego kampanii za ochroną ptaków. Zastanawiałem się nad tym, wertując jej książki, i wydaje mi się, że opis kaprejskiej zimy, ale bez wspomnień o owym pochodzie, zawarła w Dyliżansie Warszawskim. Ale czy to wszystko? Szkic Literatura na Capri, o którym wspomniałem w pierwszym odcinku, rozpoczyna Kuncewiczowa plastycznym opisem wczesnego zimowego zmierzchu, kiedy schodząc z przyjaciółmi ze szczytu Monte Solaro, obserwowała urzekający zachód słońca, przebiegający w ten zwykły na niebie włoskim, a dla ludzi północy tak oszałamiający, patetyczny sposób. Nie stoczyło się chyłkiem, nie znikło w szarości. Odchodząc walczyło z nocą jak lew, szarpało obłoki, bluzgało kolorami, wzniecało bolesny popłoch wśród chmur. Powietrze zdawało się drżeć i szumieć, a ptaki siedziały cicho w liściach, oniemiały na widok pięknej katastrofy. Staliśmy u brzegu skał opodal latarni morskiej. Oliwki srebrzyły się na zboczach, rozmaryny i dzikie narcyzy pachniały, a morze w dali podawało zielony grzbiet pod krwawy refleks walki. Po romantycznych obserwacjach spaceruję z przyjaciółmi po gliniastych uliczkach Anacapri, patrząc na kamienne domki o beczkowo sklepionych saraceńskich dachach, mury oplecione agawą, dziewczęta grające w orzechy na przedprożach domów, ludzi wracających od robót ogrodowych i wchłaniając zapach zalatujący wonią minestrone con pomodori. Minęli maleńką piaccę i Campo Santo, operowy cmentarz pełen cyprysów białego marmuru, gdzie zdążyła odczytać epitafium majora Hamiltona, który poległ w walce z wojskami napoleońskimi, a gdy zmierzch stawał się coraz gęstszy, już między cyprysami ożyły gwiazdy, białe pnie platanów przydrożnych zajaśniały, niebo stawało się teraz zielone na miejsce morza, które powlekał opalizujący lazur. Zatrzymali się koło symbolu literatury kaprejskiej, siedziby Axela Munte, i zobaczyli go, mężczyzna ze szpakowatą brodą, w jasnym kapeluszu i czarnej pelerynie. Wspierał się o ramię chłopca i wkrótce pojawił się przed gromadką spacerowiczów, wśród których była polska pisarka. Pisarz i lekarz, niewidomy, wydawał im się wszystkim nietoperzem, bezradnie tłukącym skrzydłami o zielone ściany. Dla niego te cuda Capri były już przeszłością, teraźniejszość stawała się legendą sławy, rozgłosu poczytności. Był jednym z tych, którzy niezależnie od różnych spojrzeń na jego poczynania i dzieło, był postacią historyczną tej wyspy, powiększającą jej legendę. Z Polaków tylko dwóch zadowoli jej subtelne gusty literackie – Jan Lemański i Jan Parandowski. To Capri sen liliowieje jest w niej stale, słowa te wbiła w pamięć. A nawiązując do nich, pamiętam, że kiedy byłem na Iskii, znalazłem się w miejscowości Sant'Angelo, na samym cyplu tej wyspy, gdzie był biały kościół i białe mury wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku morza, i tam pokazano mi zamglone kontury Capri. Zrobiłem ich zdjęcie poprzez fioletową barwę kwiatów i wydawało się istotnie, że Capri z daleka jest liliowe, zupełnie takie jak w wierszu Lemańskiego. Odpryski pobytów na Capri, a przede wszystkim zima 1934 roku, będą pojawiać się kilkakrotnie w twórczości Kuncewiczowej, która też jak inni połknęła kaprejski bakcyl. Na Capri zimą tramontana sprowadza czasem grad i przez kilka minut na sztywnych liściach mandarynek, na trawie, na terasach, między splotami liliowych pnączy błyszczą białawe, śliskie ziarna. Twierdzi, że o zimie na południu nic nie wiedzą, bo zaczyna się ona dopiero od Wenecji ku Alpom, a Kapryjczycy, miłe dzieci słońca, do końca życia nie wiedzą, że słowiańska fascynacja to wiedza o śmierci nabyta w ciągu długich, srogich, zaśnieżonych zim. Kuncewiczowa, zziębnięta kiedyś, poczuła się nagle źle, zamierało jej serce, straciła przytomność, a gdy ją odzyskała, zobaczyła przy sobie swoją padronę i siostrę zakonną, Niemkę, pytającą jej, czy umiera. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. W styczniu dzikie narcyzy pachniały na wzgórzu Tyberiusza na Capri. Pod maczugą Polifema, koło skał Faralioni, gdzie niegdyś był port fenicki, morze niosło brzegom wieczne fale i wieczne uczucie. Któregoś wieczoru 1934 roku siedziała koło tych skał w maleńkim domku we czworo. Gospodarz domku, młody pisarz włoski z żoną Polką, malarz Włoch i ja. Pili czerwone wino, dyskutowali, a malarz odstawił satyrycznie wodza, ducze. Gdy pisarka odgadła, z kogo szydzi, rzucił się do okien, wyjrzał w prawo, w lewo, z czaskiem opuścił żaluzję. Czemu? Zapytałam. Przeciąg od wysp liparyjskich, odpowiedział. Widmo tych wysp katorżnych zauważyłam wśród nocy na kwitnącej wyspie. Ale czy wśród rozmarzonych niemieckich turystów zauważyłam oczy lotnika marzącego o rekordzie zniszczenia? Nie zauważyłam prawie nic z tego, czym był świat podszyty w dojrzałych latach mego życia.